Rozdział drugi. Spinner's End. Wiele mil stamtąd ta sama zimna mgła, która napierała na okna gabinetu premiera, snuła się nad brudną rzeczką wijącą się między wysokimi, zaśmieconymi brzegami. Strzelisty komin, pozostałość po zrujnowanym młynie, górował nad okolicą, mroczny i złowieszczy. Słychać było tylko cichy szmer czarnej wody i nie było widać żywego ducha poza wychudłym lisem, który chyłkiem zbiegł na brzeg rzeczki, obwąchując z nadzieją jakieś stare opakowanie po rybie z frytkami. Nagle rozległo się ciche pyknięcie i na brzegu rzeczki pojawiła się znikąd zakapturzona postać. Lis zamarł, utkwiwszy czujne oczy w tym dziwnym zjawisku. Przez chwilę postać jakby badała swoje położenie, a potem ruszyła lekkimi, szybkimi krokami, szeleszcząc ocierającą się o trawę peleryną. Minęło zaledwie parę sekund i z nieco głośniejszym pyknięciem zmaterializowała się druga postać. — Zaczekaj! Ostry okrzyk wystraszył lisa, który przyczaił się w wysokiej trawie. Wyskoczył ze swojej kryjówki i czmychnął w górę skarpy. Rozbłysło zielone światło i lis padł martwy na ziemię. Druga postać odwróciła zwierzę czubkiem buta. To tylko lis, powiedział spod kaptura lekceważący kobiecy głos. Myślałam, że to Auror. Cyziu, poczekaj! Ale pierwsza postać, która zatrzymała się, gdy rozbłysło zielone światło, by spojrzeć za siebie, już wspinała się po skarpie. Cyziu, Narcyzo, posłuchaj! Druga kobieta dogoniła pierwszą i złapała ją za ramię, ale ta wyrwała się jej i krzyknęła. Zostaw mnie, Bello! Musisz mnie wysłuchać! Słuchać. Już cię wysłuchałam i już podjęłam decyzję. Zostaw mnie! Kobieta, nazwana Narcyzą, wspięła się na szczyt skarpy, gdzie stare żelazne ogrodzenie oddzielało rzekę od wąskiej, brukowanej uliczki. Ta druga, Bella, nie dawała za wygraną. Stały teraz obok siebie, patrząc na długie rzędy zrujnowanych ceglanych domów o pustych, ciemnych oknach. On tutaj mieszka? Zapytała Bella pogardliwym tonem. — Tutaj? W tym mugolskim gnojowisku? Chyba jeszcze nigdy noga nikogo z naszych nie stanęła w tym, ale Narcyza jej nie słuchała. Prześliznęła się przez wyrwę w przerdzewiałym płocie i przechodziła już szybko przez ulicę. — Cyziu, zaczekaj! Bella ruszyła za nią, łopocząc połami peleryny. Narcyza weszła w wąskie przejście między dwoma domami wiodące do drugiej, niemal identycznej uliczki. Niektóre z latarni były uszkodzone i między kręgami wątłego światła ziały plamy ciemności. Bella dogoniła Narcyzę, gdy ta skręcała już w kolejne przejście między domami. Tym razem zdołała schwycić ją mocno za ramię i obrócić, tak że stanęły twarzą w twarz. — Cyziu, nie! Nie rób tego, jemu nie można ufać, ale czarny pan mu ufa, prawda? Czarny pan, on chyba, no myślę, że on się myli, szepnęła Bella, a jej oczy rozbłysły przez moment pod kapturem, gdy rozejrzała się szybko, by sprawdzić, czy aby na pewno nikt nie podsłuchuje. W każdym razie nie wolno nam nikomu mówić o tym planie. To zdrada czarnego pana. Odczep się, Bella, warknęła Narcyza i wyciągnęła spod peleryny różdżkę, celując nią w jej twarz. Bella tylko się roześmiała. — Cyziu, własną siostrę nie zrobiłabyś. — Nie ma już niczego, czego bym nie zrobiła — wydyszała Narcyza, a w jej głosie zabrzmiała nuta histerii. Nagle opuściła różdżkę w dół, jakby zamierzała nią dźgnąć siostrę jak nożem. Błysnęło. Bella puściła jej ramię, jakby ją oparzyło. — Narcyzo! Ale Narcyza pobiegła już dalej. Bella, rozcierając ramię, znowu ruszyła za nią, teraz już zachowując bezpieczny dystans. Zagłębiały się w labirynt opuszczonych ceglanych domów. Wreszcie Narcyza wbiegła w uliczkę, której nazwa, jak dało się odczytać z pordzewiałej tabliczki, brzmiała Spinner's End. Złowieszczy komin młyna piętrzył się nad nią jak olbrzymi ostrzegawczy palec. Kroki Narcyzy dudniły po bruku, gdy mijała okna z powybijanymi szybami lub zabite deskami, aż doszła do ostatniego domu, w którego oknie na parterze przez zasłony przebijało słabe światło. Zapukała do drzwi, zanim dogoniła ją klnąca pod nosem Bella. Stanęły razem, lekko zadyszane, czekając i wdychając zgniłą woń rzeki, którą nocny wiatr przynosił aż tutaj. Po kilku chwilach usłyszały czyjeś kroki i drzwi się uchyliły. Przez wąską szczelinę ujrzały wynędzniałego mężczyznę z długimi czarnymi włosami, opadającymi na ziemiste policzki i czarne oczy. Narcyza odrzuciła kaptur. Była tak blada, że zdawała się jaśnieć w ciemności. Długie blond włosy sprawiały, że wyglądała jak topielica. — Narcyza! — zawołał cicho mężczyzna, uchylając drzwi nieco bardziej, tak że światło padało na nią i na jej siostrę. — Cóż za miła niespodzianka! — Severusie! — wyszeptała z przejęciem. — Musimy porozmawiać. To pilna sprawa.
— Ależ oczywiście!
— cofnął się, by wpuścić ją do środka. Jej wciąż zakapturzona siostra weszła bez zaproszenia. — Witaj, Snape! — rzuciła, kiedy go mijała.
— Witaj, Bellatrix! — odpowiedział, a jego wąskie wargi wykrzywił szyderczy uśmiech, kiedy zatrzasnął za nimi drzwi.
Weszli wprost do małego saloniku, który przywodził na myśl ciemny, obity gąbką pokój w szpitalu psychiatrycznym. Ściany całkowicie pokrywały książki, z których większość oprawiona była w starą, czarną lub brązową skórę. Wyświechtana kanapa, stary fotel i kulawy stolik stały ściśnięte razem w kręgu mdłego światła świec, tkwiących w wiszącym z sufitu żyrandolu. Pokój sprawiał wrażenie zaniedbanego, jakby w nim nikt od dawna nie mieszkał. Snape wskazał Narcyzie kanapę. Zrzuciła pelerynę i usiadła, utkwiwszy wzrok w swoich białych, trzęsących się dłoniach, zaciśniętych kurczowo i spoczywających na podołku. Bellatrix powoli zsunęła kaptur. W przeciwieństwie do siostry miała ciemne włosy, oczy o ciężkich powiekach i silnie zarysowaną szczękę. Obchodząc kanapę, by stanąć za Narcyzą, ani przez chwilę nie spuszczała oczu ze Snape'a.
— Więc w czym mogę pomóc? — zapytał, sadowiąc się w fotelu naprzeciw sióstr.
— Jesteśmy sami, tak? — zapytała cicho Narcyza.
— Ależ oczywiście. No, jest tutaj Glizdogon, ale robactwo chyba się nie liczy, prawda? —
Wycelował różdżką w pełną książek ścianę poza sobą, w której z hukiem otworzyły się ukryte drzwi, ukazując wąskie schody. Stał na nich nieruchomo mały człowieczek.
— Jak się już wyraźnie zorientowałeś, Glizdogonie, mamy gości — rzekł Snape, przeciągając sylaby.
Człowieczek, prawie zgięty w pół, zwlókł się po ostatnich stopniach i wkroczył do pokoju. Miał małe, wodniste oczy, długi, spiczasty nos i przymilny uśmieszek na twarzy. Lewą dłonią gładził prawą, która wyglądała, jakby ją okrywała srebrna rękawiczka.
— Narcyza! — zaskrzeczał. — I Bellatrix, jak cudownie!
Glizdogon przyniesie nam coś do picia, jeśli tylko macie ochotę, rzekł Snape, a potem wróci do swojej sypialni. Glizdogon skrzywił się, jakby Snape czymś w niego cisnął.
— Nie jestem twoim sługą — zapiszczał, nie patrząc Snape'owi w oczy. — Czyżby? — A wydawało mi się, że czarny pan umieścił cię tu, żebyś mi pomagał. Pomagał tak, tak, ale nie przynosił ci drinków i nie sprzątał w twoim domu. Nie miałem pojęcia, glizdogonie, że tęsknisz za bardziej niebezpiecznymi zajęciami, powiedział Snape łagodnym, ale jadowitym tonem. To da się załatwić. Pomówię z czarnym panem i jak zechcę, to sam z nim pomówię. Oczywiście, oczywiście, rzekł Snape, uśmiechając się drwiąco, ale tymczasem przynieś nam coś do picia. Trochę wina z krzatów, jeśli łaska. Glizdogon zawahał się, sprawiając wrażenie, jakby zamierzał dalej się kłócić, ale w końcu odwrócił się i wyszedł przez drugie tajemne drzwi. Usłyszeli jakiś hałas i brzęk szkła. Po chwili był już z powrotem, niosąc na tacy zakurzoną butelkę i trzy szklanki. Postawił tacę na kulawym stoliku i ponownie wyszedł, trzasnąwszy drzwiami pokrytymi książkami. Snape nalał do szklanek krwisto-czerwonego wina i wręczył po jednej siostrom. Narcyza wymamrotała jakieś podziękowania, ale Bellatrix milczała, dalej patrząc z podełba na Snape'a. Zdawało się to nie robić na nim żadnego wrażenia. Przeciwnie, wyglądał na rozbawionego. — Za czarnego pana — powiedział, podnosząc szklankę, po czym wypił do dna. Siostry uczyniły to samo. Snape ponownie napełnił szklanki. Narcyza wypiła i zaczęła mówić pośpiesznie. — Severusie, wybacz, że cię tu nachodzę, ale musiałam się z tobą zobaczyć. Jesteś chyba jedyną osobą, która może mi pomóc. Snape podniósł rękę, aby ją uciszyć, a potem wycelował różdżką w ukryte drzwi wiodące na schody. Rozległo się huknięcie i rozpaczliwy pisk, a potem usłyszeli, jak glizdogon zmyka z powrotem po schodach na górę. — Proszę o wybaczenie — rzekł Snape. — Ostatnio wciąż podsłuchuję pod drzwiami. Nie wiem, co mu się roi w tym pustym łbie. A więc co mówiłaś, Narcyzo?
Narcyza zaczerpnęła głęboko powietrza i zaczęła od początku. Severusie, wiem, że nie powinnam tu przychodzić. Powiedziano mi, bym nikomu nic nie mówiła, ale więc powinnaś trzymać język za zębami, warknęła Bellatrix, a zwłaszcza w takim towarzystwie.
W takim towarzystwie? Powtórzył z ironią Snape. Jak mam właściwie to rozumieć, Bellatrix?
A tak, że ci nie ufam, Snape, i ty dobrze o tym wiesz.
Narcyza wydała z siebie odgłos, który przypominał suchy szloch, i zakryła twarz dłońmi. Snape odstawił szklankę na tacę i usiadł, złożywszy ręce na oparciach fotela, uśmiechając się do kipiącej ze złości Bellatrix.
— Narcyzo, myślę, że powinniśmy wysłuchać tego, co Bellatrix tak bardzo chce nam powiedzieć. To nas uchroni przed uciążliwymi przerwami w rozmowie. — No, śmiało, wyrzuć to z siebie, Bellatrix, wyrzuć. Dlaczego mi nie ufasz?